Określąc kontekst życia duchowego chrześcijan pierwszych wieków, przed tygodniem wspomniałem o męczeństwie, które wywarło mocny wpływ nie tylko na duchowość tamtych czasów. Wśród męczenników, obok duchownych, a więc papieży, biskupów i kapłanów, była ogromna rzesza ludzi świeckich, mężczyzn i kobiet, a nawet dzieci. Zanim wytworzyły się specyficzne formy pobożności i duchowości monastycznej oraz kapłańskiej, ludzie świeccy w swoich rodzinach tworzyli zręby chrześcijańskiej duchowości w kościele pierwszych wieków. O tym, że ich obecność w Kościele Świętym jest niezwykle ważna, wprost nieodzowna, przypomniał za Soborem Watykańskim II sługa Boży Jan Paweł II w posynodalnej adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici. Papież zaznacza tam, że świeccy są pełnoprawnymi członkami Kościoła, objętymi jego tajemnicą i obdarzonymi specyficznym powołaniem, którego celem w sposób szczególny jest szukanie Królestwa Bożego, zajmując się sprawami świeckimi i kierując nimi po myśli Bożej. Nieco dalej w tymże dokumencie papież podkreśla, że świeccy winni uświadamiać sobie coraz wyraźniej nie tylko, że należą do Kościoła, ale że sami są Kościołem, to znaczy wspólnotą wiernych żyjących na ziemi pod jednym przewodnictwem papieża oraz pozostających z nim w łączności biskupów. Oni są Kościołem. Tę świadomość, że wierni świeccy są Kościołem, mieli oni szczególnie w pierwszych wiekach. Chyba nigdy potem, w dwudziestowiecznej historii Kościoła, nie czuli się oni tak odpowiedzialni za przechowywanie skarbu wiary, jak wtedy, gdy trwały prześladowania ze strony rzymskich cesarzy. Dlatego tak wielu mężczyzn i kobiet było wśród męczenników. Wspomniane tydzień temu Acta Martyrum, drobiazgowo opisujące przebieg procesów sądowych, w wyniku których karano za odstępstwo od nakazanej religii państwowej, przytaczają bohaterskie postaci ludzi świeckich. Także dziś mogą one inspirować do odważnego wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Dla zilustrowania tej tezy przywołajmy kilka udokumentowanych faktów. Oto mamy akta kilkunastu męczenników ze Scylium w północnej Afryce, którzy zostali oskarżeni w Kartaginie 17 lipca 180 roku przed prokonsulem Saturninem z Mezji, uznawanym za jednego z największych zawziętych prześladowców chrześcijan. Ludzie ci byli pracownikami sezonowymi, a oskarżono ich m.in. za to, że nie chcieli złożyć ofiar bogom Rzymu. Ponadto mieli przy sobie listy apostoła Pawła, swego mistrza duchowego. Mamy więc pierwsze świadectwo o listach pawłowych w języku łacińskim. Sperat, przewodzący tej grupie chrześcijan, na żądanie Saturnina, aby uznali bóstwo opiekuńcze cesarza, odparł: ja nie znam najwyższych władz na tym świecie. Służę temu Bogu, którego żaden człowiek nie widział ani nie może zobaczyć oczyma. Ja znam Pana mego, Króla królów i Imperatora wszystkich narodów. a gdy usłyszał wyrok śmierci, rzekł: Bogu niech będą dzięki. Inny przykład dają nam męczennicy z Lyonu, miasta leżącego na terenie obecnej Francji. Wskutek niezrozumienia obyczajów chrześcijan w latach 177-178 społeczeństwo liońskie oskarżyło ich m.in. o to, że podczas wieczerzy eucharystycznej spożywali ciała swoich dzieci, a przekazywany sobie znak pokoju uznano za element zachowań orgiastycznych. Chrześcijanie, przeciwko którym toczyła się ta rebelia, pochodzili ze wszystkich warstw społecznych. Jedną z pierwszych męczennic liońskich była niewolnica Blandyna. Zastosowano wobec nich różne kary, takie jak odsunięcie od funkcji publicznych, tortury, więzienie, walkę z dzikimi zwierzętami w cyrku, a także śmierć. Budujący jest przykład pewnego młodzieńca imieniem Maksymilian z Numidii, czyli terenu dzisiejszej Algierii, syna wysokiego urzędnika państwowego, który w wieku 21 lat został powołany do rzymskiego wojska. Odmówił on jednak służby wojskowej z pobudek sumienia. W tamtych bowiem czasach chrześcijanie bardzo mocno podkreślali, że są ludźmi pragnącymi budować pokój wśród ludzi, ale nie przy użyciu oręża i siły. Przeciwni więc byli wszelkiej przemocy, nawet jeśli to była służba wojskowa. W obronie swoich przekonań młody Maksymilian przyjął śmierć męczeńską w 295 roku. Na nic się zdały nawet perswazje wpływowego ojca. Młodzieniec okazał się nieugięty w swoich religijnych przekonaniach. Dziś skłonni bylibyśmy ocenić je jako nazbyt fanatyczne. Trzeba jednak rozumieć nie tylko młodzieńczy idealizm, ale i ducha tamtej epoki. Duchowość ludzi świeckich w pierwszych wiekach nie ograniczała się oczywiście jedynie do męczeństwa. Niemniejszym heroizmem i determinacją odznaczali się oni w życiu publicznym, starając się o rozwijanie takich cnót społecznych jak pracowitość, uczciwość, prawdomówność, szacunek dla innych i temu podobne. Sprzyjało temu pozostawanie w bardzo bliskich relacjach ze współwyznawcami. Chrześcijanie pierwszych wieków w niesprzyjającym im otoczeniu pogańskim mimo wszystko tworzyli bardzo zwarte wspólnoty, które pod niejednym względem mogłyby być wzorem dla nas współczesnych. Cenili sobie bardzo jedność Kościoła, o czym na różne sposoby wspominają ówcześni pisarze. Źródłem tej jedności była Eucharystia. Echem zaś tamtego klimatu duchowego jest używany także dziś w liturgii starożytny hymn pod tytułem Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa ciało. W dalszych słowach tego hymnu śpiewamy: Jak ten chleb, co złączył złote ziarna, tak niech miłość złączy nas ofiarna. Na temat jedności we wspólnocie kościelnej, którą w większości tworzyli świeccy, wiele pisał święty Cyprian, biskup Kartaginy, podkreślając, że u podstaw tej jedności jest chrzest święty, zaś wzorem jedność boskich osób. Kościół, wspólnota ludzi ochrzczonych, ma być zatem odzwierciedleniem Przenajświętszej Trójcy. Święty Cyprian był przekonany, że eklezjalna jedność rozstrzyga o tożsamości chrześcijanina. Oznacza to, że każdy, kto nie zachowuje jedności z Kościołem, ze wspólnotą wiary, przestaje być chrześcijaninem. Innym przejawem chrześcijańskiej tożsamości według biskupa Kartaginy jest modlitwa. Dlatego tak wiele uwagi poświęcano wtedy komentowaniu modlitwy pańskiej, modlitwy Ojcze Nasz, jako najdoskonalszego wzorca modlitwy. Utrwaliło się zatem przekonanie, że modlitwa jest regułą wiary. Mniej więcej 250 lat później Prosper z Akwitanii zawarł to w słynnej łacińskiej formule lex orandi, lex credendi, co tłumaczy się tak wierzysz, jak się modlisz, albo też takim jesteś chrześcijaninem, jaka jest twoja modlitwa. Na koniec warto zaznaczyć, że w pierwszych trzech wiekach chrześcijanie nie mieli swoich świątyń. Celebrowanie Eucharystii i wspólne modlitwy budujące wspólnotę wiary miały miejsce w domach, w środowiskach rodzinnych. Poniekąd utożsamiano życie Kościoła z życiem rodzinnym. Świadczy o tym między innymi nazywanie rodziny eklezjola, to znaczy Kościół w miniaturze. Albo też rodzinę nazywano eklezjola, eklezja domestika, to znaczy domowy Kościół. Dziś wyraźnie dostrzegamy, jak żywotny jest ów związek rodziny z życiem Kościoła. Nie bez powodu Jan Paweł II za prymasem tysiąclecia, księdzem kardynałem Stefanem Wyszyńskim, często powtarzał, że przyszłość Kościoła i narodu idzie przez rodzinę. I tak było na początku chrześcijaństwa. I tak jest obecnie.